Lekcja szósta, 5 sierpnia. Tajemnica Ewangelii. Sobota, po południu. 29 lipca. Tekst pamięciowy. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. List do Efezjan 3:20-21. W trzecim rozdziale listu do Efezjan Paweł rozwija temat, który zaznaczył wcześniej, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. List do Efezjan 3:6. Choć nie jest to zaskoczeniem dla nikogo w naszych czasach, gdy Kościół składa się w większości z pogan, to jednak z pewnością wydawało się to radykalnie nowe wielu potencjalnym czytelnikom listu do Efezjan w czasach Pawła. Paweł kontynuuje natchniony wywód, opisując swój zapał w głoszeniu Ewangelii Jezusa poganom. Pisze o trudnościach w rozwijaniu tej służby, w tym o swoim uwięzieniu w Rzymie. Mówi także o swoim poświęceniu w głoszeniu tajemnicy będącej sednem Ewangelii, tajemnicy, iż w kościele poganie mają status identyczny jak ich żydowscy bracia i siostry. Apostoł daje wyraz swojemu zapałowi w służbie na rzecz Kościoła i jego ogólnoświatowej misji. Paweł modli się, chwaląc Boga za objawienie Jego łaski za pośrednictwem Kościoła. Krótko mówiąc, apostoł inspiruje nas, byśmy przyłączyli się do Niego w zapale głoszenia Ewangelii. Niedziela, 30 lipca. Paweł, uwięziony apostoł pogan. Przeczytaj trzeci rozdział listu do Efezjan. Czytając go, spróbuj ustalić jeden lub dwa zasadnicze tematy rozdziału. Jakie główne punkty podkreśla Paweł w tym rozdziale? List do Efezjan 3:1-21. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Trzeci rozdział listu do Efezjan ma ciekawą budowę. Paweł zaczyna rozdział następującymi słowami: dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Następnie przechodzi do szerszej dygresji dotyczącej jego pracy jako apostoła pogan. Po tej dygresji wraca do pierwotnej myśli, powtarzając słowo dlatego, by w list do Efezjan 3:14-21 dokończyć swoją przerwaną modlitwę. W list do Efezjan 3:1 Paweł przedstawia siebie jako więźnia Chrystusa Jezusa, sugerując, że choć znajduje się w niewoli w Rzymie, pozornie we władzy cesarstwa rzymskiego, to jednak jego życiu przyświeca głębszy, to jest Boży cel. Zatem Paweł nie jest więźniem Rzymu, ale więźniem Chrystusa Jezusa. Wzmianka Pawła o jego udrękach oraz późniejsze nawiązanie do więzów sugerują, że nie znajdował się on wówczas w stosunkowo wygodnym areszcie domowym, ale w więzieniu. W tamtych czasach pobyt w rzymskim więzieniu, a zwłaszcza w lochu, stanowił istotne ryzyko dla życia uwięzionego. Rzymianie nie wysilali się, aby zapewnić więźniom ludzkie warunki sanitarne i regularne posiłki. W gruncie rzeczy więzień nie było wiele, gdyż rzadko stosowano karę więzienia. Aresztowanych przetrzymywano w więzieniu zazwyczaj tylko do procesu. Więźniowie, aby przetrwać w więzieniu, byli zależni od pomocy krewnych i przyjaciół. W przeciwnym razie groziła im śmierć głodowa. Paweł troszczył się przede wszystkim o to, jak jego uwięzienie wpłynie na współwierzących, jako że pobyt w więzieniu uważano za coś skrajnie haniebnego w kulturze, w której honor i hańba decydowały o statusie człowieka. Apostoł obawiał się, że niektórzy ludzie mogą pytać, jak to możliwe, że Paweł jest apostołem wywyższonego Chrystusa, a jednocześnie więźniem? Tak więc przedstawił swoje uwięzienie z innej perspektywy, jako element Bożego planu. Apostoł cierpi dla tych, którym służy, z powodu udręk, jakie za was znoszę, a to, co może się wydawać haniebne, tak naprawdę służy ich chwale. Jak możemy się nauczyć ufać Bogu i Jego sposobom działania nawet w najtrudniejszych okolicznościach? Poniedziałek, 31 lipca. Długo skrywana tajemnica Ewangelii. Jaka tajemnica została powierzona Pawłowi? Zobacz list do Efezjan 3:1-6. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Studiując list do Efezjan 3:1-6, zwróć uwagę na następujące fakty. 1. Paweł kieruje tę część listu szczególnie do wierzących pogan w zborach domowych w Efezie. 2. Paweł twierdzi, że otrzymał coś, co nazywa darem łaski Bożej danym mu dla waszego dobra, dla dobra wierzących pogan. Ta służba łaski jest synonimem zlecenia głoszenia Ewangelii, łaski Bożej, poganom. 3. Paweł stwierdza, że została mu objawiona tajemnica. Nawiązuje w ten sposób do tematu, który poruszył już wcześniej tajemnicy Chrystusowej. Zobacz list do Efezjan 3:3-4. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Apostoł nie chce, by ktokolwiek przypuszczał, że to on wymyślił Ewangelię. Wyraźnie wskazuje, że służba głoszenia Ewangelii została mu powierzona przez Boga. 4. Paweł nie jest jedynym, który otrzymał głębsze objawienie tej tajemnicy, gdyż Duch Święty objawił ją także świętym apostołom i prorokom Chrystusa w sposób pełniejszy niż wcześniejszym pokoleniom. Słowo prorocy oznacza tu prawdopodobnie tych pośród pierwszych chrześcijan, którzy otrzymali dar prorokowania, a nie starotestamentowych proroków. Tajemnica, która niegdyś była ukryta, stała się teraz odsłoniętą tajemnicą. 5. Paweł oświadcza, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Paweł był pełen zapału w głoszeniu Ewangelii i zależało mu na tym, by znajdowała ona wyraz w kościele złożonym zarówno z Żydów, jak i pogan. Te dwie grupy stały się budulcem nowej społeczności, nowego rodzaju ludzkością, kościołem. Możemy powiedzieć, że zostały one zmienione z wrogów we współdziedziców i współuczestników ciała Chrystusa, kościoła i obietnicy Ewangelii. Jakie twoje postawy, także te skrywane, mogą być przeciwne powszechności Ewangelii? Jak możesz się ich wyzbyć? Wtorek, 1 sierpnia. Kościół objawia mądrość Boga. Co Paweł mówi o Bogu i jego działaniach w list do Efezjan 3:7-13? Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Paweł po raz kolejny stwierdza, że jest sługą. Według daru łaski Bożej. Ten dar, podobnie jak sama Ewangelia, nie został udzielony na podstawie wartości odbiorcy, ale jedynie przez łaskę Bożą. Paweł podkreśla ten punkt, mówiąc o sobie jako najmniejszym ze wszystkich świętych. Czytając listy Pawła, zauważamy ciekawy rozwój tego, jak apostoł rozumiał swoje powołanie i swoją rolę. Na początku podkreśla swój status jako apostoła powołanego przez Boga. Następnie pisze o sobie jako najmniejszym z apostołów i niegodnym nazywać się apostołem. W liście do Efezjan Paweł pisze o sobie jako najmniejszym ze wszystkich świętych. Wreszcie nazywa siebie pierwszym z grzeszników. Ten sposób myślenia Pawła jest zbieżny ze słynnym stwierdzeniem Ellen White. Im bliżej przychodzisz do Chrystusa, tym lepiej dostrzegasz swoje błędy, ponieważ poprawia się twój duchowy wzrok, a twoje niedoskonałości są widoczne w wyraźnym kontraście jego doskonałej natury. Ale Paweł nie poprzestaje na tym. W list do Efezjan 3:10 pisze, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kim są owe władze i zwierzchności w okręgach niebieskich? W jaki sposób Kościół daje im poznać różnorodną, czyli objawiającą się na różne sposoby mądrość Boga? Choć list do Efezjan 3:10 nie mówi o naturze tych potęg, wydaje się, że chodzi tu o złe moce, o których Paweł wspomina także w list do Efezjan 6:11-12? Skoro tak, to powstanie Kościoła jednoczącego Żydów i Pogan jako niegdyś rozdzielone części ludzkości jest dla tych władz i zwierzchności w okręgach niebieskich wyraźnym objawieniem Bożego planu przyszłego połączenia w jedną całość wszystkiego, i tego, co jest na niebiosach, i tego, co jest na ziemi w Chrystusie. Władze te mają wiedzieć, że Boży plan zostanie zrealizowany, a ich klęska jest pewna. Sama natura zjednoczonego Kościoła zapowiada ostateczną porażkę sił zła. Gdyby członkowie twojego zboru traktowali poważnie opis powołania Kościoła według Pawła w list do Efezjan 3:10, jak zmieniliby sposób odnoszenia się do siebie nawzajem i do otoczenia? List do Efezjan 3:10. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Środa, 2 sierpnia. Chrystus mieszkający w twoim sercu. Porównaj wcześniejszą prośbę modlitewną Pawła zawartą w list do Efezjan 1:16-19 z jego błaganiem wzniesionym za wierzących w list do Efezjan 3:14-19. W jakim sensie te prośby modlitewne są podobne? List do Efezjan 1:16-19. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. List do Efezjan 3:14-19. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W greckim oryginale list do Efezjan 3:14-15 występuje istotna gra słów. Gdy Paweł mówi, że zgina kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, wskazuje na fonetyczny związek zachodzący między greckimi słowami pater, ojciec, i patria, ojcostwo, rodzina. W liście do Efezjan Paweł opisuje złożoną naturę Bożego planu zbawienia obejmującego wszystkich i we wszystkich czasach. Podkreśla w ten sposób, że wszelkie ojcostwo, greckie patria, na niebie i na ziemi pochodzi od Ojca, greckie pater. To prawdziwie dobra nowina. Pomyśl, że twoja rodzina, mimo niedoskonałości i potknięć, należy do Boga. Twoja rodzina nie jest skazana na łaskę losu, ale jest w rękach miłującego Boga. Bóg miłuje rodziny, także te niedoskonałe. Biorą one swoje imię od Boga i noszą znak przynależności do Niego. W list do Efezjan 3:16-19 Paweł prosi Boga, by dał wierzącym autentyczne duchowe doświadczenie wewnętrznej siły dzięki obecności Ducha Świętego, bliskiej więzi z Chrystusem wyobrażonej jako Jego zamieszkanie w nas oraz trwałej i pewnej duchowej tożsamości, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Chwaląc Boga za niezmierzone błogosławieństwa oferowane wierzącym, Paweł wymienia nie trzy, a cztery wymiary, szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Paweł nie wyjaśnia, do czego odnoszą się te wymiary, choć zapewne opisują ogrom czegoś bardzo ważnego. Stanowi to ciekawą zagadkę dla tych, którzy studiują Biblię. Czy wymiary te opisują mądrość Boga, gdzie także użyte są cztery wymiary, Jego moc, czy może duchową świątynię z list do Efezjan 2:19-22, gdzie jest mowa o czterech wymiarach? Możliwe, że te cztery wymiary w największym stopniu odnoszą się do ogromu miłości Chrystusowej, zobacz list do Efezjan 3:16-19, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Jakoże wyrażenie pojąć, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, wydaje się paralelne do następującego po nim zwrotu, poznać miłość Chrystusową bez względu na to, jak rozumiemy te słowa, z pewnością są one dobrą nowiną. Czwartek, 3 sierpnia. Chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie. Paweł kończy swoje modlitewne błaganie wyrazami uwielbienia dla Boga, krótkim poetyckim wyrazem chwały. Za co chwali Boga w tych wersetach? Zobacz list do Efezjan 3:20-21. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Paweł zapisał swoje modlitewne błaganie za wierzących. Następnie wielbi Boga z mocą. Pawłowe uwielbienie dla Boga nasuwa dwa pytania. 1. Czy Paweł niesłusznie wywyższa Kościół, stawiając go na jednym poziomie z Chrystusem w wyrażeniu, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie? Choć Paweł w liście do Efezjan wyraża wielką troskę o Kościół, jasne jest, że to Chrystus jest Zbawicielem Kościoła i to On mieszka w sercach wierzących. Oddając chwałę Bogu, Paweł jest pełen wdzięczności za to, że zbawienie zostało dane Kościołowi przez Jezusa Chrystusa. 2. Czy wyrażenie po wszystkie pokolenia na wieki wieków oznacza niekończącą się ziemską przyszłość Kościoła i odwlekające się w nieskończoność powtórne przyjście Chrystusa? List do Efezjan zawiera wyraźne oczekiwania związane z przyszłością. Na przykład w list do Efezjan 4:30 Paweł oczekuje dnia odkupienia. Ponadto wierzący mają doświadczyć nieograniczonej mocy Chrystusa w przyszłym wieku. Paweł oddaje chwałę Bogu w odpowiedzi na nieskończoną moc Chrystusa działającą na rzecz wierzących. Wróciwszy do drugiego modlitewnego błagania Pawła, widzimy, że czerpie on siłę z troski Ojca obejmującej wszystkich dostępności Ducha Świętego oraz współudziału z Chrystusem i Jego niezmierzonej miłości. Z całą pewnością oczekuje, iż wierzący zostaną wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, i odpowiada na tę duchową rzeczywistość, chwaląc Boga i podziwiając potęgę Jego mocy działającej na rzecz świętych. Gdy przytłaczają nas problemy, pokusy czy wątpliwości, to możemy czerpać pocieszenie z tego napawającego optymizmem zapisu modlitw Pawła. Uwięziony apostoł przedstawia wizję sięgającą wielkiego horyzontu Bożych zamierzeń i łaski, przypominając nam, że bez względu na naszą obecną sytuację, uczestniczymy w wielkim Bożym planie, a moc Boża działa w nas. Jakie Boże błogosławieństwa są szczególnie cenne dla Ciebie? Napisz modlitwę pochwalną w odpowiedzi na te błogosławieństwa. Piątek, 4 sierpnia. Do dalszego studium. Jak możemy pogodzić nasz stan duchowej karłowatości z tym fragmentem listu opisującym pełnię poznania, jakie mamy przywilej posiąść? Jak niebo patrzy na nas, którzy otrzymaliśmy wszelkie duchowe i doczesne możliwości, by wzrastać w łasce, ale nie korzystamy z tych możliwości? Apostoł nie napisał tych słów, by nas mamić, zwodzić i rozbudzać nasze oczekiwania tylko po to, aby zostały zawiedzione. Napisał te słowa, by wskazać nam, kim możemy i powinniśmy być, jeśli mamy się stać dziedzicami Królestwa Bożego. Jak możemy być współpracownikami Boga, jeśli mamy jedynie niewielkie doświadczenie? Wiemy, jakie są przywileje chrześcijan, więc powinniśmy poszukiwać głębokiego duchowego poznania spraw Bożych, poznania, jakie Pan pragnie nam dać. Czy naprawdę wierzymy Biblii? Czy naprawdę wierzymy, że możemy osiągnąć poznanie Boga wskazane w tych wersetach? Czy wierzymy każdemu słowu pochodzącemu z ust Boga? Czy wierzymy w słowa wypowiedziane przez proroków i apostołów oraz przez Jezusa Chrystusa, autora wszelkiego światła i błogosławieństwa, w którym mieszka całe bogactwo i pełnia? Czy naprawdę wierzymy w Boga i Jego Syna? Pytania do dyskusji. 1. Porównaj Pawłową doksologię, oddanie chwały Bogu, w list do Efezjan 3:20-21 z innymi nowotestamentowymi doksologiami. Jakie tematy i pojęcia przewijają się w nich? Jak możemy zachować wyrażoną w nich postawę uwielbienia i czci dla Boga? 2. Porównaj 4 przypadki użycia przez Pawła greckiego słowa pleroma, pełnia w list do Efezjan 1:10, 23, 3, 19, 4, 13. Dlaczego pojęcie to było ważne dla Pawła? 3. Które z działań Boga chwalonych przez Pawła w 3 rozdziale listu do Efezjan jest najbardziej inspirujące dla Ciebie? Dlaczego? 4. Paweł kończy pierwszą połowę listu do Efezjan podobnie, jak ją rozpoczął, używając słownictwa związanego z modlitwą i uwielbieniem. Wywyższa moc Boga działającą w wierzących przez Chrystusa i Ducha Świętego, jak za radą Ellen White możemy pełniej doświadczać tej mocy w naszym życiu,